Chwała będzie Panu Bogu. Witam Was z całego serca, drodzy bracia, siostry. Dawno, chyba dawno mnie tu nie było. I jest to dla mnie wielka bieda. Pod pewnym względem duchowym brak nabożeństw, kiedy usługuję, to tak troszeczkę nie motywuje mnie do czytania Słowa Bożego. Mam Słowo i nie podzieliłem się nim. I to jest dobre dla Słowa, bo dłużej przemyślam to i tak trawię i układam Słowa. I to jest dobre dla tego, co chcę powiedzieć, ale jeśli mam co powiedzieć, to już tak nie pili mnie do czytania. To znaczy do czytania takiego, żeby szukać jakiegoś tematu, czy czegoś, co by mnie dotknęło, czym, co Bóg by mi pokazał. Ale Bóg mi ostatnio parę rzeczy pokazał bez czytania, ale oczywiście przez słuchanie. I chciałbym odnieść się do tego, co było ostatnio w niedzielę mówione. Przepraszam, trochę jestem zakatarzony. To, co dzisiaj będę mówił, będzie kontrowersyjne. W stosunku do tego, nie w stosunku do Słowa Bożego, do Biblii, ale do tego, jak my postrzegamy pewne rzeczy w Biblii. Kontrowersyjne. My mamy pewne jakieś takie interpretacje, zrozumienie Słowa, taką swoją wersję zrozumienia Biblii. To, co ja będę mówił, będzie troszeczkę burzyło ten schemat, aczkolwiek nie będzie jemu przeciwne. To obiecuję. I taka rzecz, która mnie dotknęła w niedzielę, to i wcześniej chodzi o to, co czytaliśmy z Księgi Jozuego, z pierwszej Księgi Mojżesza, o tym, że mamy, w Jozuego była mowa o tym, żebyśmy, cytowaliśmy tam Jozuego, że on i jego dom będą służyć Panu i Jozue zwracał się jako przywódca do pozostałego ludu izraelskiego, żeby zdecydowali, podjęli decyzję, komu chcą służyć. Czy Bogu, Bogom, którym służyli ich ojcowie w Egipcie, czy temu Bogu, który ich wyprowadził z Egiptu. Wspominaliśmy też, że ten wybór oznacza, jak mówił Boj, jak czytamy w Księdze Mojżeszowej, to jest wybór między życiem a śmiercią. Oto kładę przed tobą życie lub śmierć. I Bóg mówi, zachęca nas. Zachęcał wtedy i zachęca dziś i zawsze zachęca do tego, żebyśmy wybrali życie. A więc, abyśmy wybrali Boga. Boga naszego, Boga żywego, bo On daje życie. Ale kiedy, i to jest wszystko jasne, zrozumiałe i nikt z tym nie ma problemu. Natomiast kiedy się dużo mówi o wolności, o prawie wyboru, odnoszę wrażenie, że o czymś zapominamy. A autor tej pieśni, którą śpiewaliśmy ostatnią, o tym nie zapomniał. Tam w czwartej zwrotce jest: słuchaj, duch dziś napomina, Bogu służ. Musimy pamiętać, bo o tym, że my Bogu służymy. Bo to, że mamy prawo wyboru, że jesteśmy wolni, o czym ciągle sobie mówimy, może nas wprowadzić w taką ślepą uliczkę naszej pychy. Jacy my jesteśmy wielcy, jacy my jesteśmy ważni, że możemy wybierać. A tak sobie pomyślałem, słuchając niedzielnego kazania, ponieważ to już było po raz któryś mówione, tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo niewielki wybór. Właściwie to my nie mamy dużego wyboru. To jest wybór niewolnika. Wybór niewolnika, komu będzie służył. My myślimy, że jak wybierzemy Boga, to już jesteśmy panami życia. Nie. My wybieramy Pana, któremu będziemy służyć. My jesteśmy tylko sługami. Nie dajmy się, że tak powiem, omamić słowami wybór i wolność, bo na tym się nasz wybór kończy. Wybieramy Pana. Wybieramy świat. Lub wybieramy Boga. Wybieramy tego, komu będziemy służyć. My nie mamy wyboru, że innego, że możemy komuś nie służyć, że będziemy wolni i będziemy mogli zawsze wybierać, co chcemy czynić. My dokonujemy wyboru naszego Pana. I dokonawszy tego wyboru, nasza wolność wyboru się kończy. My mamy być posłuszni Jego woli, Jego słowu, temu wszystkiemu, co od nas wymaga. Ja myślę, że chrześcijaństwo troszeczkę się rozmyło przez nadużywanie słowa wolność. Masz wybór, masz wolność? Nie masz. Wybrałeś Pana. Wybrałeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, Pana, i Jemu służysz. Koniec i kropka. Jesteś sługą. Wybrałeś lepszego Pana. Wybrałeś Pana, to jest wszystko jasne, który daje Ci życie, który daje Ci zbawienie, który wydaje się być srogim, bo od Ciebie wymaga, ale jest dobrym. Zamiast tego, który się wydaje dobry, stwarza Ci pozory wolności, a jesteś Jego niewolnikiem, Pana tego świata. Między nimi dokonałeś wyboru i tamten Ci nie mówi, że jesteś Jego sługą. Mówi Ci, że jesteś wolny, ale jesteś sługą. Jeśli wybrałeś świat, jesteś sługą i musisz czynić to, co ten świat Ci nakazuje. Ale jeśli wybrałeś Boga, jesteś sługą Boga i masz pełnić Jego wolę. Tylko, że Bóg o tym mówi. I my też powinniśmy sobie to przypominać i sobie to mówić, że jesteśmy sługami. Naprawdę mamy rolą sługi jest pełnić wolę Jego Pana. Czy On jest, czy Go nie ma. Czy jesteś na nabożeństwie i myślisz, że tutaj jest dobrze i tutaj zachowujesz się okej? Dużo fragmentów w Biblii mówi o tym, że sługa ma być wierny i pełnić wolę Pana, nawet gdy on wyjedzie, gdy go nie ma, aby gdy wróci, zastał swojego sługę na stanowisku, w zadbanym gospodarstwie, czy co tam miał. Mamy wybór. Mamy wolny wybór. Ale tylko tyle. Mamy wybór między tym, komu będziemy służyć. I nie możemy już po wybraniu swojego Pana podskakiwać i fikać, że ja to zrobię, ja tego nie zrobię, bo ja jestem wolny, ja mam wybór. Tak się sługa nie zachowuje. Sługa niedobry i zły będzie wyrzucony precz. I jeszcze mam takie słowo, które chciałbym czytać i ono jest w kilku Ewangeliach. Jest to historia, którą znamy, która też ma swoją przyjętą wersję, bardzo przez nas lubianą. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Od 18 wiersza. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus, dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. I przeczytajmy ten sam fragment, tą samą historię z Ewangelii Marka. To jest rozdział 10. Od 17 wiersza. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, Upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na nie z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Te fragmenty, te historie są zatytułowane, ta akurat bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego, tam jest bogactwo i życie wieczne, ale jest mowa o pewnym dostojniku. Myślę, że to nie jest istotne, a może jeśli jest w Słowie Bożym, jest istotne, może chodzi o to, że niezależnie od wieku czy dostojności zajmowanego stanowiska, ktoś, kto ma majętność, ta majętność przeszkadza mu w tym, aby służyć Bogu. Fajnie jest czytać tą historię, kiedy możemy pokazać, bo tak w naturze ludzkiej jest, o zobaczcie. Ma pieniądze i nie potrafi się z nimi rozstać, nie może dobrze służyć Bogu. Dobrze nam to jest, bo jesteśmy biedni. Ale tak fajnie jest, no ja jestem biedny, to ja mam relacje z Bogiem w porządku, niech się bogaci martwią. Tylko spróbujmy siebie zapytać, dlaczego jesteśmy biedni. Czy dlatego, że mieliśmy majątności i rozdaliśmy je innym? Czy po prostu tak nam się w życiu ułożyło, że mamy tyle, ile mamy? Tyle, ile się nauczyliśmy zarobić, tyle, ile nam się trafiło po rodzicach, po rodzinie, przy dobrych układach. Nie ma wśród nas takich, którzy by mieli majątności, rozdali je ubogim i poświęcili życie dla Jezusa. Więc myślę, że nie powinniśmy się dowartościowywać tymi historiami biblijnymi, a raczej one powinny nas zawstydzić. Oto ludzie, którzy mają majątki, którzy są dostojnikami, wypełniali wszystkie przykazania, tylko tego jednego im brakowało. Spójrzmy na tę historię właśnie z tej strony, kiedy przymierzamy je do siebie i kiedy się, że tak powiem, dowartościujemy, że ktoś nie potrafi zrezygnować z majątku, ale spójrzmy na to, jakie oni życie prowadzili. Mimo że byli bogaci, mimo że byli na stanowiskach, przestrzegali przykazań Bożych. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, mówi każdy z nich. Czy my tak możemy Bogu powiedzieć, że wszystkiego przestrzegamy od młodości naszej, czy ewentualnie od mojego nawrócenia tego wszystkiego przestrzegam? Czy te słowa czasami gdzieś tam nas nie mogą zawstydzić? Słowo Boże jest głębokie i powinno poruszać nasze serca, nasze sumienia i nasz zdrowy dystans do tych historii biblijnych, abyśmy tak nie wyłapywali tego, co dla nas jest korzystne, ale abyśmy spojrzeli na to właśnie, że trzeba przestrzegać wszystkich tych przykazań. Tych, które przestrzegał ten młodzieniec, ten dostojnik wtedy, kiedy to były przykazania zakonu. I dziś to, co nas naucza Jezus. A więc o wiele więcej. Bo to, że jesteśmy biedni, to nie oznacza, że już jesteśmy zbawieni. Jeszcze jest coś takiego, co mnie bardzo, za co bardzo podziwiam tych ludzi, tych bohaterów, tych historii biblijnych. Oni czynili tak wiele, ale przyszli do Jezusa i nie mówili, że och, ja już tyle czynię, nie potrzebuję cię. To nie byli faryzeusze. Ale oni jeszcze pytali, co jeszcze mogę zrobić dla ciebie, Boże? Co jeszcze mam czynić, Panie Jezu, aby być zbawionym? Dobre pragnienia. Ja nie dziwię się, że Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział mu, co jeszcze ma zrobić. Bo dostrzegł to pragnienie, co jeszcze ma robić. Bo dostrzegł już to, co robił. Czy my potrafimy się zawstydzić, że może tacy jeszcze nie jesteśmy, a tylko się cieszyć, że o, ja nie miałbym problemu z majątkiem. Nikt z nas nie miał majątku do rozdania, więc możemy sobie tak myśleć. Ale wiecie, jest jeszcze inny fragment, który mówi o tym, że majątek nie jest przeszkodą i majątku nie trzeba rozdawać. Wróćmy do Ewangelii według Łukasza. Czytaliśmy wtedy tam rozdział 18, teraz otwórzmy rozdział 19. Od pierwszego wiersza czytam. I wszedłszy do Jerycha, przychodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, zapragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I szedł śpiesznie i przyjął go z radością, a widząc to wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Zobaczcie, Pan Jezus nie powiedział mu, żeby rozdał drugie pół majątku ubogim, ale powiedział, że tamty mówił, jednego ci brak, idź sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim. A tutaj nie mówił, żeby wszystko oddał, bo chodzi o serce, o miłość pieniądza. Naprawdę, na tych przykładach możemy zobaczyć wyraźnie, że Pan Jezus nie rozprawia się z majątkiem. Nie rozprawia się z tym, co materialne, ale pokazuje człowiekowi jego serce. To nic, że przestrzegałeś od młodości swojej wszystkie przykazania, ale jednego ci brak. Twoje serce jest związane z pieniędzmi. U Zacheusza tego nie było. Zobaczył jego serce czyste, otwarte i chęć naprawiania szkód, oddawania ubogim. No i miał prawo zachować coś dla siebie przecież. Bóg nie chce nas ograbić z naszego majątku. Chce ograbić nasze serca z tego, czym są związane. Wielu biednych ludzi jest, ma serca związane z pieniędzmi, chociaż ich nie ma. Wielu ludzi wierzę, że jest wielu takich jak Zacheusz, którzy mają pieniądze i nie jest to dla nich najważniejsze. Nie są dla niego Bogiem. Jego serce nie jest związane z czymś z tego świata i Bóg nam to pokazuje. Bogactwo może być przeszkodą w drodze do Królestwa Niebieskiego, ale bieda nie jest przepustką. To nasze czyste serca, miłość Pana Jezusa i pełnienie Jego woli, służenie Mu jest tą przepustką, tą gwarancją zachowania łaski zbawienia, którą otrzymaliśmy w Jego krwi. Amen.
Chwała Panu Bogu. To, co mówił Mariusz, to mówi świadectwo Tomek, to też powiem świadectwo związane też z samochodem. Też mi wyszło ubezpieczenie samochodu w październiku, ale nie było akurat w tym momencie tego, żeby opłacić i tak jeździłem bez ubezpieczenia. Ale co wyjeżdżam, to z takim lękiem, takim niepokojem, co będzie, jak złapie policja, prawdopodobnie duży mandat za brak ubezpieczenia. A tak jeżdżę i mówię, Panie Boże, no nie mogę tak jeździć, bo nie jest niedobrze tak jeździć. Wiem, że to jest nieprawe, niezgodne z przepisami. I tak się modliłem, bo ciężko było mi z tym coraz bardziej. Powiedziałem, że to w sumie w jakiejś, no, nie przestrzegam prawa tego ludzkiego, przepisów. I tak się mówi, tak ciężko mi coraz bardziej z tym było, ale w końcu tak Bóg błogosławił, że opłaciłem to auto. Takie myśli też przyszły mi, jak teraz właśnie Tomek mówi to świadectwo. Myślę sobie, też powiem to świadectwo. To nie może chodzi tak głównie o ten, ale tak sobie pomyślałem, jak jest z naszym grzechem. Jeżeli w sercu jest, w naszym życiu jest grzech, czy sobie chodzimy tak obojętnie, a co tam? Czy ten grzech nam dokucza? Czy coraz bardziej się czujemy źle z tym? Dobrze, kiedy ten grzech dokucza, nie daje spokoju. Kiedy nasze sumienie jest poruszone, ciężko nam z tym żyć. To jest dobrze, bo jeszcze czas łaski trwa, jeszcze można z tego pokutować, można to Bogu oddać. A jeżeli człowiek tak sobie to przechodzi, a jakoś tam będzie, a inni gorzej, to jest źle, bo ten grzech coraz bardziej się będzie wkorzeniał. Dziękuję Bogu za to, że w nim mamy łaskę, że On nasze serca porusza, nasze sumienia, aby żyć święcie i naganie, Jemu się podobać. A raczej z grzechem nie można się Bogu podobać. Tej pieśni numer 12. Módl się, czuwaj w każdy czas. Módl się, czuwaj w każdy czas. Bóg chce zawsze z Tobą być. Do boju moc Ci da. Jaka ważna jest, bracia, siostry, modlitwa w naszym życiu codziennym. Tak powiem, co naszym celem jest tak na przyszłość, co naszym celem jest chodzenia z Bogiem. Cel naszym jest życie wieczne z Nim. Ale co naszym celem jest na każdy dzień? Ja tak zawsze, jak rano się modlę, to Panie, dopomóż, abym nie grzeszył. Takim moim celem jest, takim moim pragnieniem jest, aby nie grzeszyć. Bo jeżeli nie będę grzeszył, jeżeli będę żył tak, jak Bogu się podoba, to ten cel kiedyś osiągnę. Jaka ważna jest modlitwa, bracia i siostry, w naszym życiu codziennym. Czy w pokusach, czy doświadczeniach musimy się modlić. Musimy mieć kontakt z Bogiem. Musimy wołać do Boga, aby Bóg dopomógł nam, aby zachować serce czyste, aby nie zgrzeszyć. I dobrze, kiedy człowiek, jak już zgrzeszy, ma grzech w sercu, w życiu, to dobrze, kiedy ten grzech dokucza. Kiedy Duch Święty wskazuje, nasze serce otwarte jest, nasze sumienie czułe jest. To jest dobrze, bo możesz jeszcze pokutować z tego i i Bogu się podobać. Tak jak Mariusz czytał z tej Ewangelii świętego Marka, to Pan Jezus mówił: znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. Zobacz, siostry, to są takie przykazania zewnętrzne. Nie zabijaj. Będą to taki to grzech zewnętrzny. Ktoś go zabije, to widać. Nie cudzołóż też. Nie kradnij, nie ufaj swojego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. Takie to jest zewnętrzne rzeczy. Ja dobrze, jak Mariusz wspomniał na to, że Jezus widział jego serce, jego wnętrze. Bo można zachować się naprawdę na zewnątrz pobożnie. Ale Bóg zna nasze serca, co w naszych sercach jest wewnątrz. Może nie do nas może to, że jesteśmy majątnymi i trzeba było to rozdać. Może tego nie mamy. Ale Jezus może wskazać na coś innego, co jest ukryte w naszym sercu. To, co nie widać. Zazdrość, knowania, złe myśli. To jest wewnątrz naszego serca. I tego nie widać. Ale Bóg widzi i kiedy się zapytamy, i to dobrze, że jak tu Mariusz wspomniał, że jeszcze te błądzienie, czy ten tamten drugi człowiek zapytali się Pana Jezusa, co jeszcze mają czynić? I Jezus odpowiedział im, bo widział, znał serce wewnątrz, co, z czym jeszcze mają problem. I dobrze, bracia, siostry, spytać się naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Boga, co jeszcze mam czynić? Może nie końca jesteśmy przekonani w jakimś grzechu, może jakiejś nieprawości. Myślimy sobie, że jeszcze to nie jest może grzech. Chociaż Duch Święty może coś nam mówi o tym. To kiedy się zapytamy się, to Bóg nam wskaże, że jeszcze to trzeba zostawić. To jeszcze masz przybić do krzyża. Dziękuję Bogu za to, że jeszcze mamy się do kogo zwrócić, aby uczyszczać nasze serca, nasze wnętrze. To, co jeszcze może ukrytego jest i wiemy o tym, to musi być odrzucone, wykorzenione, wszelki grzech, wszelka nieprawość. Nasze serce musi być bez skazy, bez mazy. Nawet mała jakaś złość, świadoma złość, może nam przeszkodzić osiągnąć cel. Dziękuję Bogu za to, że mamy Jego Słowo, dał nam Słowo Boże, swoje dał nam Słowo, że możemy czytać, możemy się modlić o zrozumienie tego Słowa Świętego, aby Słowo Święte poruszało nasze serca, przemawiało do nas. I one będzie robiło swoją pracę. Słowo Boże będzie robiło w nas swoją pracę przez Ducha Świętego, będzie nam wskazywało, co jeszcze mamy zostawić, z czym mamy walczyć, co mamy przybić do krzyża jeszcze. Jeszcze też chciałem przeczytać, co zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Też troszeczkę może tak związane będzie z tym tematem. Dziesiąty rozdział. Od piątego wiersza. Ewangelia Świętego Mateusza, 10 rozdział od 5 wiersza. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im, mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samaryta nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. I idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w czasach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóm sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien, i tam pozostańcie aż do swego odejścia, a wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. To jest misja apostołów, kiedy Pan Jezus Chrystus wysyłał ich do miast, po prostu żeby szli i głosili Królestwo Boże. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien, i tam pozostańcie aż do swego odejścia. Kiedy czytałem to słowo, to takie myśli przyszły. Faktycznie jakby Pan Jezus posłał na przykład aniołów. I żeby chodzili po wioskach, po miastach, po wsiach, tam gdzie ludzie mieszkają, i musieliby by się dowiadywali, kto jest w tym mieście, czy wiosce, czy w jakiej osadzie, kto jest w nim godzien. To tam wejdźcie. I takie myśli przyszły, jeżeli by tak było, to w mojej wiosce, czy mógłby ktoś wskazać na mój dom? Tak, tutaj mieszkają. Oni na pewno są godni. I tak powiem, że tak zewnętrznie też można pokazać, że jest się godzien naszym życiem zewnętrznym, poza domem, w zborze, że się jest godnym, że można wejść i tam też zamieszkać i przebywać w tym domu. Bo to na zewnątrz widać naszą pobożność. Jeżeli ona jest prawdziwa, to chwała Bogu. Jeżeli jest udawana, to też ją widać i ludzie widzą. Ale jeżeli do domu wejdzie ten ktoś, który szukał godnego domu, czyli tam twój dom, twoje zachowanie też będzie godne. W rodzinie, w sąsiedztwie, gdziekolwiek się znajdujemy. I takie myśli mi przyszły, takie pragnienie, aby być godnym we wszystkim. Nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz, w domu, poza domem, w zborze, poza zborem, aby być godnym, aby Jezus Chrystus zamieszkiwał w moim sercu, w moim domu. Kiedy czytałem to słowo, to tak bardzo też mnie napomniało, jakim ja jestem. Pokazałem, jakim ja jestem. I też do końca też bym nie był godzien. Bo jeszcze nie jestem doskonałym. Jeszcze to czy tamto brakuje mi. Ale mam w sercu pragnienie być godnym. Wierzę, że muszę wiele pracy jeszcze dołożyć, aby to, co jeszcze w moim sercu jest, zostało wykorzenione. Dziękuję Bogu za Jego Słowo, za Jego Słowo, które napomina, które daje naukę, pocieszenie też i te dobre rady, które nam naprawdę są potrzebne każdy dzień. I trwać w modlitwie na każdy dzień, mieć kontakt z naszym Panem Jezusem Chrystusem przez Jego Ducha Świętego. Amen.
Pani będzie Panu Bogu. Tyle też mam myśli tych z tego, co słuchałem, że może kiedyś następnym razem, jak Bóg pozwoli, to podzielę się tym słowem, które dzisiaj miałem głosić. Pamiętajmy też o tym, jak już mówię to do braci, że następna nasza społeczność w niedzielę jest połączona z błogosławieństwem dziecka i prosiłem, aby przygotować słowo, które mówi o rodzinach, o dobrych rodzinach, o szczęśliwych rodzinach, które nas pociesza, daje nadzieję, daje taką błogość, że z Jezusem Chrystusem, z Bogiem możemy być szczęśliwi. Tyle się czyta, słyszy o złych rodzinach, o smutnych rodzinach, o biedach w rodzinie, o tylko nie tych finansowych, ale o dramatach. Ludzie próbują na wszystkie sposoby sobie tłumaczyć. Wiecie, kiedyś taki tam czytałem taki jakiś reportaż o singlach tak zwanych. Jak się chwalili, jak to singiel ma fajnie. A to jest wszystko... To jest wszystko takie oszukiwanie siebie samego. Bo nie stać ludzi na to, żeby po prostu w rodzinie żyć, być. Budować tą rodzinę, budować. Bo to nie jest tak, że to się trafia do rodziny, gdzie jest spokój, gdzie jest radość, szczęście. Trafia się przez przypadek, z rządzeniem losu. Ot, trafiło się. Piotr z Karlą się tam spotkali, trafiło im się, są szczęśliwi. Waldek z Urszulą się trafiło im i są szczęśliwi. Wszyscy inni są nieszczęśliwi. Krzysiu z Tereską też tak trafiło im się, są szczęśliwi. Nie, to się nie trafili, nikt nie trafił na szczęście, na szczęśliwe. Nikt nie trafił. Wszyscy trafiają na nieszczęśliwe. Wszyscy trafiają na nieszczęśliwe, na egoistyczne, na... Dobra, ale ja miałem kazanie takie mówić w niedzielę. Ale to trzeba budować, tak? To trzeba budować. Trzeba budować na Chrystusie i z Chrystusem i wtedy to się tak dzieje. Fajne słowo powiedział Tomek i wszyscy na nie, wszyscy je rozumiemy. Zawsze mi brakuje, ale nigdy nam nie zabrakło, tak? Zawsze nam brakuje. Kochani, taka jest nasza chyba rzeczywistość. Musimy się z nią zgodzić, nie męczyć się przez to, że znowu zawsze nam brakuje, tak? Bo będziemy się męczyć. Jak przyjmiemy taki punkt widzenia, że kiedy będzie już tak, że nie będzie nam brakowało, to będziemy się całe życie męczyć. Bo musielibyśmy może i ukraść, albo coś nieuczciwie zarobić, wtedy byśmy może trochę mieli też na krótko, bo zaraz by nam znowu brakowało. Także, że nie przyjmujmy takiego punktu widzenia, że kiedy tak będzie, że już nie będzie nam brakowało. Bo będziemy zawsze tacy, zagonieni, zawsze będzie nas coś pędzić, ta bieda będzie nas pędzić. Ale dobrze jest właśnie tak patrzeć, że chociaż nam zawsze brakuje, to nigdy nam nie zabrakło. Fajne można napisać takim tym. Bardzo dobre. Chwała Bogu, że tak się troszczy o to, że nigdy nam nie zabraknie. Nie zabraknie. Tak się troszczy Bóg o to? Czy nie? Wszak sobie tak wymyślamy dobre slogany. Nie widziałem sprawiedliwego tak, żebrzącego chleba. Tak, szukajmy tego, co w górze. Wszystko inne będzie wam dodane. Mariusz mówił o tym, o wyborze, o wolności wyboru, ale że jest to wybór do służby. Że jest to wybór do służby. Nie jest tak, że jak wybiorę Boga, to muszę służyć, ale jak wybiorę świat, to żyję jak chcę i już nie służę. Ja jestem królem, ja jestem panem. Nie. Też służymy. Prawda? Jednak też służymy. Trzeba mówić prawdę, a nie oszukiwać się. Tak, znaczy świat to tak postrzega, że właśnie jak wybiorę, czy powiem tak, nasze dzieci, które dorastają, najważniejsze, największe przeszkody w tym, żeby pójść za Jezusem, to są takie, że no jak ja Jezusa wybiorę, no to ja już muszę Mu służyć. Ja już muszę się Mu poddać, ja już muszę... Natomiast jak ja nie wybiorę Jezusa, to ja sobie żyję tak, no, tak na luzie. Nie? To jest złe tłumaczenie, to jest złe mówienie. Bo też się służy. Prawda? Służy się Panu, który nagradza śmiercią. Tak, ten Pan nagradza śmiercią. Jeśli można mówić o takiej nagrodzie. Ale on inaczej nie nagradza i nie płaci nic innego. Jeśli się nie wybierze Jezusa, to ten Pan, któremu to się służy. I on nagradza śmiercią. On nagradza cierpieniem. On nagradza beznadzieją. On nagradza rozpaczą. Tak? Ten Pan tego świata. Tym nagradza, tym płaci. Chcą mu ludzie służyć. Natomiast Pan Jezus Chrystus jest dobrym Panem, Panem dobrym, który nagradza miłością, ale nagradza służbę, tak? Musimy pamiętać o tym, że nagradza służbę miłością, błogosławieństwem, pokojem, radością, a później życiem wiecznym. A jeszcze tam jakimiś nagrodami. Pięknymi, niewyobrażalnymi, cudownymi nagrodami. Jeszcze tam, oprócz tego, żywota wiecznego. Za wierną służbę. I służymy. Czy tu, czy tam. Służymy. Wolność mamy tylko do tego wyboru, komu będziemy służyć. Wybierzcie komu, nie wiem, czy nawet tak tam nie pisało. Jezułem. Tak. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Tak? Tym bogom amorejskim, czy tym bogom egipskim też trzeba służyć. Jak się nie chce służyć Panu, to wybierzcie, komu będziecie służyć. Ale to nie jest tak, że jak nie chcecie służyć Panu, no to idźcie do innych bogów i tam w ogóle będziecie bez służby. Nie. Im też trzeba służyć. Człowiek jest za mały, żeby być Panem swojego życia. Panem swojego miasta, Panem swojego domu nawet. No i nawet Panem swojego własnego życia. Za mały jest człowiek. Jak nie idzie do Pana Boga, to jest taki Pan, który nie pozwala mu, nie daje mu wolności, sobie żyj beze mnie. Nie. Trzyma go taką ręką mocną, tak? Takimi kajdanami grzechu związany jest ten człowiek. I chodzi jak mu zagra. I chodzi jak mu zagra. Pan da, w tej pieśni, żeśmy śpiewali poprzedniej, że Pan da sił do boju. Wyjdźmy do tego boju, a Pan da sił. Ruszmy do boju, a Pan da sił. My mówimy, nie mam sił i nie walczę. I nie mamy sił. I to się zgadza. Jak mówimy, nie mam siły, nie zwyciężę, nie dam rady, nie mogę tak żyć, nie mogę tak żyć, to nie, i to się zgadza i nie będziemy mogli. Ale ruszmy do boju, tak? Ruszmy do boju, chociaż słabi, a Pan da sił. Ruszmy w tą drogę, a Pan da sił. Gdyby Izrael mówił, nie ma co iść do ziemi obiecanej, nie ma co przekraczać Jordanu, bo tam warowne grody, bo tam mężni ludzie, bo tam olbrzymi, bo tam siłacze, bo tam wojska, a my nic, to by nigdy tam nie weszli. Ale jak weszli i poszli, Bóg dał im siły, tak? I tak jest też z nami. Jak mówimy, nie dam rady, idźmy śmiało, idźmy w imię Jezusa Chrystusa, w imię Boże, idźmy. A Bóg da nam sił, do dobrego boju Bóg da nam sił. Chwała Panu Bogu, że da nam sił, kochani, i zwyciężymy, i zwyciężymy. I z Ewangelii, jak Krzysiu czytał, o misji apostołów z Mateusza, 10 rozdział. Wiecie, i tak myślę sobie, warto tak, wiecie, te są słowa, one mogą nas, no nie wiem, nawet i szokować, ale na pewno zastanawiać i coś tam może dźwięczeć między wierszami, nawet jak się nie zastanawiamy nad tym. Ale te pierwsze dwa wiersze z tego fragmentu, 5 i 6, tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc. Co im rozkazał Jezus? Zobaczcie, co im rozkazał Jezus. Wiecie, jak mówimy tak, największe polecenie Jezusa, największy rozkaz, najważniejszy rozkaz, najważniejsza misja, no i każdy zna, każdy chrześcijanin to zna. Tak? Ten wiersz. Głoście tedy wszystkim narodom, tak? Idźcie, głoście wszystkim narodom. No my musimy głosić wszystkim narodom, my musimy wszystkim głosić. I to jest takie święte już, że aż dwukrotnie święte. Wszystkim głosić narodom. A zobaczcie, teraz Jezus wysyła swoich uczniów i zobaczcie, on im coś rozkazuje. Co ją oczywiście im powie? Idźcie do wszystkich miast, wszystkich do domów, kogo napotkacie, nie pytajcie o kolor skóry, nie pytajcie o nację, nie pytajcie, czy to Izraelczy, czy to Samarytanie, nic nie róbcie, idźcie, głoście. To jest święte. To jest, tak jak dzisiaj się mówi, tak się mówi dzisiaj. A zobaczcie, co Jezus im mówi. Rozkazał im, mówiąc, na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. Kochani, o, jaki niesprawiedliwy Bóg. Wiecie, no dobrze, jest jasno powiedziane, na drogę pogan nie wkraczajcie. Posłał ich z misją, z wiadomością o możliwości zbawienia, oczyszczenia, o tym, że przyszedł Baranek Boży, że przyszedł Zbawiciel Świata. Prawda? No co niepotrzebne poganom. Powiedział, nie wkraczajcie na drogę pogan. Nie wkraczajcie na drogę pogan z tym. Mało tego, pogani to tam na zewnątrz, poza granicami, ale nawet do miast samarytańskich, do wiosek nie wchodźcie. A Samarytanie w środku Izraela. W środku. No tacy trochę inni. Tacy trochę wrogowie, ale w środku. A Jezus mówi, do nich też nie wkraczajcie. I my tak rozpuszczeni, powiem, takim zrozumieniem, że Pan Jezus nas szuka, powiem, na umór. Szuka nas do upadłego. Goni za nami. My uciekamy się, my ciągle mu plecy pokazujemy. A Pan Jezus znowu na początku przed nami i prosi. I znowu na początku i prosi. A ja nie będę, idę do kina, nie będę dzisiaj z tą gadał. I idę sobie do kina, wymiję go. Ale po kinie, brzydkim oczywiście, bo jaki tam. Albo idę coś tam, nie wiem, na dyskotekę, potańczyć, powiem trochę popatrzeć na te lubieżności, na te, idę sobie. Nie, ja wymijam pana. No ale co? 2 dni po dyskotece Jezus znowu stoi mi na drodze. Znowu mówi, przyjdź do mnie. No co robisz? A ja dzisiaj nie, bo ja dzisiaj mam randkę z chłopakiem. O wiele ciekawsza randka z chłopakiem niż jakaś modlitwa do Boga. I znowu wymijam pana i znowu go tak na bok, mach. My mamy dosyć tak rozpieszczeni, wiecie, dzisiaj. I dlatego ludzie dzisiaj grzeszą. Chrześcijanie dzisiaj grzeszą. Grzeszą, za nic mają sobie bojaźń Bożą. Bo mówią, pan chce, żebym ja był szczęśliwy. I grzeszą. Powiem, już grzeszą na, już można powiedzieć, na umór. Grzeszą na umór. Wiecie, kiedy się mówi o rozwodach na przykład i się piętnuje, to jesteś nazwany takim trochę, no takim trochę, nie masz poukładane w klepkach, bo ty nie rozumiesz życia. Bo tam są wielkie dramaty, się kryją za rozwodami, tam są wielkie cierpienia, bo jak taki człowiek ma żyć, i tak dalej, takie są wielkie dramaty. Wiecie, nie mówi się w ogóle o dzieciach tych rodzin, na tych wierzących rodzin. Już się nie mówi o dzieciach, co te dzieci tam, a to tam dzieci. On, ja, czy żona, czy była żona, czy były mąż, co on i jak on. Wiecie, już o dzieciach się nie mówi, żeby miały drugiego ojca, jaki to ojciec. Tak jak w świecie, co za ojciec. Wielu nie akceptuje. Największy problem tych dzieci to zaakceptować nowego ojca czy nową matkę. Najczęściej do końca życia ich nie akceptują. Bo przecież to nie jest ich matka. Proste. O tym się nie mówi, wiecie, ale się mówi o takich rzeczach. Kochani, wiecie, do czego ludzie już posuwają się? Wszystko już znajdziesz, wszystko już znajdziesz. Młodzi ludzie ożenili się. Jak myślicie, kiedy sprawa ruszyła rozwodu? Już nie pamiętam dokładnie. Pamiętasz to? Półtora roku czy 3 miesiące? No, nie powiem kto, bo po co ci, ja też nie wiem. Jeśli nie 3 miesiące, to 1,5 roku. 1,5 roku. Co się może stać w 1,5 roku w młodym małżeństwie, kochani? I idzie sprawa rozwodu, będzie rozwód. Ja mówię o wierzących, nie mówię o świecie, co tam na 2 tygodnie się... Kochani, takie rzeczy, ludzie się już nie boją absolutnie grzeszyć. Bo Jezus zawsze będzie przed tobą. Jak pójdziesz w najgorszy, nawet na pornografię, w nieczystość, wyjdziesz, ledwo wyleziesz stamtąd, to patrz, oś, skąd się wziął Jezus. Jest Jezus. Zawsze będzie. Kochani, jak mówimy naszym dzieciom, nawróć się do Boga, to co oni sobie myślą? A jeszcze nie dzisiaj. Dlaczego? Bo za rok też Jezus będzie stał tutaj. Tu będzie stał. Albo za 1,5 roku. No gdzie będzie stał Jezus? On przede mną. Ledwo powiem, to zbawi. Popatrzcie. Jezus rozkazał im, mówiąc, na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. I był konsekwentny. Pamiętacie jeszcze to kazanie Piotrusia o tej Samarytance, o tej niewieście kananejskiej. A później ja też mówiłem o tym. Która szła za Jezusem i wołała, a on jej nie odpowiedział. Uczniowie mówią, weź ją odpraw, przecież krzyczy za nami. A on mówi, ja nie jestem do nich posłany. Jezus był konsekwentny. Kiedy czytamy, że się zbliżał tam do granic pogańskich Izraela, to pilnował tego, żeby nie być rozpoznanym przez pogan. Kochani, wiecie, to jest Ewangelia, chciałem powiedzieć. I to jest Jezus. To jest Zbawiciel. To jest Zbawiciel. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela, a idąc z koście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. A tak nam się wydaje, że zawsze. A później przyjdzie ten dramatyczny moment i Pan Jezus powie, nie znam Cię. Nie? Nie? No zawsze byłeś tak, zawsze. Ja już nawet nie musiałem, powiem, pokutować. Ja już nawet nie musiałem Ci wyznawać grzechu, to wszystko wiedziałeś i było załatwione. Po prostu byłem, szlajałem się w tygodniu, na nabożeństwie byłem, nawet nie wyznawałem, bo przecież Ty wszystko widziałeś, Ty byłeś tutaj, blisko tu. I się zacząłem radować na nabożeństwie, zapomniałem, że przeszło tam, minęło. Jestem Bożym dzieckiem, nikt mnie nie wyrzucił ze zboru. Wielu wiedzie takie życie, już nawet nie pokutują. Nie wyznają. I przyjdzie ten dzień, przyjdzie ta chwila straszna i Pan Jezus powie, nie znam Cię. Jak? Nie? Nie? Mnie? Całe życie byłem chrześcijaninem. Nie. Idź precz. Poczyniłeś co? Nieprawość. Kochani, Słowo Boże mówi, żebyśmy się nie chlubili, nie wynosili. I Słowo Boże mówi, że trzeba z drżeniem i z bojaźnią swoje zbawienie sprawować. To jest naprawdę łaska. Łaska to znaczy coś niezasłużonego. To żadna nagroda. To żaden mus, to żadna kolej rzeczy. Musiało tak być. Przecież do Półczyna też Pan Jezus przed Ewangelia musiała dotrzeć. Nie. Do twojego serca. To łaska. Po prostu łaska. Gdyby nie łaska, nigdy by nie dotarła. Gdyby nie łaska Boża, zbawienna dla wszystkich, nie dotarłaby Ewangelia ani do Półczyna, ani do Dziwogóry. To łaska. To Boża łaska, czyli coś niezasłużonego. Coś, na co naprawdę, absolutnie i tak rzetelnie nie zasługiwałem. To nie jest tylko slogan. Naprawdę nie zasługiwałem. My byliśmy dalecy od obecności Bożej, kochani. To tak myślę, nie tylko my dalecy od obecności Bożej, ale Bóg był daleki od nas. Ten Pan Jezus jest daleki tutaj od tych pogan, mówiąc, nie wchodźcie na ich drogę, nie idźcie do nich. idźcie do domu Izraela. Nie idźcie do nich. Do miasta Samarytan nie wchodźcie. Ale my tą łaskę już mamy. Mamy, znaleźliśmy. Powinniśmy naprawdę być wdzięczni Bogu. Być wdzięczni Bogu. I powiem tak, a też Bóg przyjął nas pewnie nie na zasadzie, jeśli już, to żeby nie było takiego wrażenia, że Bóg przyjął nas na zasadzie jakiegoś, nie wiem, trzeciego sortu. A, tych też. Nie mam co robić, to tych też. Albo za mało z domu Izraela, no to wezmę z tamtych, pożyczę. Nie na zasadzie pożyczki. Nie. Wiecie, to są takie niezwykłe Boże zamysły. Przyszło zatwardzenie na Izraela, abyśmy my byli zbawieni. A dlaczego przyszło zatwardzenie? Przyszło zatwardzenie na sprawiedliwych Izraelitów? Nie. Przyszło zatwardzenie na świętych Izraelitów? Tak myślicie? A na jakich przyszło? Na tych letnich dzisiaj powiem tak. Na tych ignorujących Boga ciągle, ciągle, ciągle. Na tych szydzących sobie z Boga przez swoje postępowanie. Na nich przyszło zatwardzenie. Na tych na luzie. Ja mówię tak o dzisiejszym językiem, kochani. Jak my dzisiaj będziemy takimi, to przyjdzie zatwardzenie. Oszustwo grzechu to się nazywa. Popadniemy w grzech i już z niego nie wyjdziemy. Człowiek nie może, powiem, spoczywać, jeśli grzech jeszcze tam się kręci po jego ogródku, po jego obejściu. A kręci się. Ciągle się kręci. Ciągle się kręci. Żeśmy śpiewali tą pieśń, ostatnia myśl. Tam śpiewaliśmy pieśń, daj serce Jezu jak Twe. Chcemy takie serce jak Jezusa? Czy wystarczy nam nasze serce? Przecież dobre. Kochani, tak kiedy śpiewałem tą pieśń, tyle razy żeśmy śpiewali. Ale tak sobie pomyślałem, czy chcę, czy wiem, co to znaczy, daj mi serce jak Twe. Czy to jest wołanie naprawdę z głębi mojego serca? Daj mi takie serce, jak Ty miałeś, Jezu. Czy jestem zadowolony ze swojego serca? Przecież dobre. O, lepsze niż tego tam z boku. Lepszy jestem. Dobre serce. Wiecie, tak może być. Po co mi tamto serce takie Jezusa już? Moje nie jest złe. Chcemy serca Jezusa? Takiego, jak Jezus miał. Wiecie, jeśli chcemy, powiem tak, wtedy chcemy tego serca Jezusa, kiedy mamy dość swojego serca. Jak nie masz dość swojego serca, to nie chcesz. Może mówisz, chcę takie serce, jak Jezus. To jest poprawnie polityczne. Politycznie niepoprawne. Ale naprawdę nie chcesz takiego serca. Jeśli masz, jeszcze kochasz swoje serce i siebie, to nie chcesz. Po co ci Jezus za serce? Ale kiedy masz dość swojego życia, dość swojego serca, dość swojej pobożności, dość swojej nędzy, dość swojej niewierności, naprawdę dość po to chcesz serca Jezusowego. W tym sercu Jezusowym nie znalazła się zdrada. W tym sercu Jezusowym nie znalazł się grzech. Wiecie, nie znalazła się zła pożądliwość. Nic. Czyste, piękne, wierne serce Jezusa. Natomiast była miłość, był pokój, była radość, współczucie i wszystkie inne wspaniałe rzeczy. A to nasze serce jest naprawdę, naprawdę niedobre. Niedobre. Ile razy, powiem, jest tak, że nie wiem, jakaś wolna chwila, jakiś wolny czas i nagle spostrzegam, że moje serce chce odpłynąć. Wiecie, tak jak łódka na rzece, która ma prąd jakiś, tak? I jak tak odczepisz, ona tam nie rwie, tam taki spokojny prąd. Ale jak tak odczepiłbyś, tak? Albo sama byś odczepiła. Nagle patrzysz, płynie. tam płynie, tam płynie. I tak, ja tak ile razy tak to widzę, tak, jak tak przestanę, nie wiem, no nie wiadomo, tak nagle patrzysz, odpływa twoje serce. Ciągnie ją w tamtą stronę. Gdzie? W stronę świata, w stronę grzechu, w stronę marności, w stronę tego, z czego wyszłeś. Wyszłeś z trudem, wyszłeś wołając do Boga, prawda? Wyszłeś modląc się do Boga. Jak zaniechasz czujności zaniechać. Gdzie to już nie chodzi o to, że całkiem rozbity duchowo i wiara i wszystko. Nie, nie. Trochę czujności w dobrych dniach, w dobrych chwilach, z trochę czujności, kochani, i nagle dostrzegasz, serce odpływa. I tak sobie myślę, no daj, myślę, dziadowskie serce, nie mógłbyś posiedzieć tu? Albo w drugą stronę popłynąć, o, daj Boże, w drugą, tam do Boga bliżej. Nie pójdzie tam bliżej do Boga, samo nie pójdzie. Nie. I znowu trzeba, powiem tak, i znowu trzeba wstać, i znowu trzeba złapać tą łódkę, i znowu trzeba ją przywiązać. Albo znowu trzeba podnieść inaczej to wiosło, i znowu trzeba tak wiosłować, żeby tam iść, bo inaczej będziemy ciągnąć się do tyłu. I daj takie serce jak twe. Dlatego Pan Jezus chce całego serca. Dlatego Pan Jezus wie, czego chce. I mówiąc to, co żeśmy czytali chyba w Ewangelii Łukasza o tym bogatym młodzieńcu, autopewien. Nie, to było. Że tam jest napisane tak, idź, sprzedaj wszystko, co masz, tak? Gdzie to, z którego to czytałeś? To pierwszy? Łukasza to było, Łukasza 17, tak? Albo coś. 18. I w 22 wierszu mówi tak, jednego ci brak. Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz. Tak mi to przestraszyło. To takie, sprzedaj wszystko, co tylko masz. Nie i sprzedaj nadwyżkę. Sprzedaj wszystko, co tylko masz. I tak mi się wydaje, wiecie, to jest takie surowe bardzo. To zabrało wszystko temu człowiekowi. To zabrało, jeśli pokładał nadzieję, a pokładał, bo inaczej by mu Pan nie zabierał, pokładał nadzieję w tym, to Pan Jezus dokładnie wszystko mu rozwalił. Powiedział, wszystko, co tylko masz, sprzedaj. Wszystko, co tylko masz. I tak w naszym życiu, do nas, Pan Jezus to samo mówi. Co tylko masz, musisz sprzedać całe swoje życie, musisz mi oddać. Całe swoje życie, swoją całą przyszłość, wszystkie twoje sprawy. Wszystko musisz mi oddać. Sprzedaj wszystko, co tylko masz. Jednego ci brakuje, już tylko jednego mu brakowało. Daj Boże, kochani, żebyśmy byli na tym miejscu, na takim miejscu, gdzie już tylko jednego nam brakuje. Powiem, wykupujmy czas. Bo musimy też to jedno sprzedać jeszcze. Wiecie? Dopóki nie przyjdzie, musimy zdążyć ze sprzedażą tego ostatniego, póki nie przyjdzie Jezus. Kochani, więc jeśli sprzedałeś już 70% swojego życia, swoich pragnień, wszystkiego, co tam, wszystko z Bogiem, a jest jeszcze 30, to jest, wykupuj czas. Bo musi dojść do tego, że przyjdzie ta chwila, że nawet ostatnie sprzedasz. Ostatnie. Wszystko, co tylko masz. I wtedy już możesz przyjść do Pana. Stąd Jezus chce całego serca i całego życia. Ale wtedy zaczyna się prawdziwie to nowe życie. Wszystko nowe. Wszystko nowe. To jest istota zbawienia i uczniostwa. Wszystko nowe. Wszystko nowym czy nie? Wszystko nowym czy nie? Wiecie, jak świat zabiera, on już nie daje nowego. Nie ma. Świat też zabiera. Powiedziałem, że światu też się płaci. Każe służyć i płaci śmiercią. Jak świat zabierze, jak diabeł zabierze, kochani, to on już nie odda. Nie odda i nic w zamian nie da dobrego. Zostaje tylko pustka. Wiecie, zostaje tylko pustka, zostaje tylko ból, zostaje tylko wyrwana rana, jak świat zabiera. Bóg zabiera, ale wydaje piękniejsze. Prawda? Zabiera to, powiem, byle jakie życie, a daje święte życie. Chwała Jezusowi. On to jest Bóg. Jemu warto dać. Dać dobrowolnie. On nie zabiera siłą. Diabeł nieraz siłą zabiera. Kochani, i prawdziwie szukajmy Bożego oblicza. i trwajmy przy Bogu. Nie traktujmy Boga lekko. Wiecie, nie traktujmy Boga lekko. Świat jest, i powiem, warunki są bardzo, bardzo okropne, straszne. Naprawdę świat niszczy, diabeł niszczy, grzech niszczy. Te duchy ciemności chodzą, wiecie, i jeśli ktoś nie trwa przy Bogu całym sercem, to naprawdę dzisiaj dzieją się straszne rzeczy. Dzisiaj dzieją się straszne rzeczy. Niepojęte rzeczy wśród nas. Nie dlatego, że jakoś ludzie tacy, diabeł taki mocny. Niech Bóg to tam w serce włoży. Kochani, módlmy się o to, żeby tak było w naszym życiu, żeby nie było lekkie. Żebyśmy byli dobrymi sługami. Przyszliśmy na służbę do Jezusa. Wybraliśmy Jezusa jako naszego Pana i wybraliśmy: Tobie będę służył. I tak służmy Mu z całym naszym sercem, z duszą, z wszystkimi siłami. A Pan będzie nam błogosławił, będzie z nami. Idźmy do boju, Bóg doda nam sił. Chwała Bogu. Amen.